Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. A to się spotykamy w tym roku ostatni raz. I tu łzę uronił. Uroniłem.
Ja też ronię.
Ale mimo wszystko bardzo chcieliśmy, żeby państwo...
Ronin.
Tak.
Samotny samuraj bez swojego pana.
Żeby państwo do nas mimo wszystko pisali i wrócili po nowym roku. Czy przypomnę, babelmałpa.fm i ten szeroki dryf krajoznawczy, że użyję cytatu jednego z naszych słuchaczy w liście do nas. Szeroki dryf krajoznawczy po 1 stycznia również będzie cykl.
Sztyka.
Tak, będzie. A my dalej w Wilnie dzisiaj, tak? Kończymy ten rok.
Jeszcze posiedzimy w Wilnie, ponieważ będziemy w XVIII wieku i pierwszych dekadach XIX i pokażemy wam, jak jest Wilno wyspą prawosławia. Oczywiście oprócz prawosławnych mamy wyznawców różnych odmian chrześcijaństwa i też innych religii, ale my dzisiaj wam opowiemy właśnie szczególnie o prawosławiu, tej walce z Unią, teraz kontratak prawosławny. Ukraińcy będą po obu stronach barykady, przeciwnicy i zwolennicy Unii, ale oczywiście pokażemy wreszcie, żebyście nas tak nie kojarzyli, to my na przekór, bo święta idą, a my o świetnym Uniwersytecie Wileńskim, rozwój nauki, sztuki. I tu będą też związki z Ukrainą, mieszanka etnosów i kultur, jak to u nas. I oczywiście będą jakieś polskie motywy, bo mottem naszej audycji jest Słonia Sprawa Polska.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Słuchajcie, no więc tak. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy, koniec XVII, początek XVIII wieku i prawosławie wtedy w pierwszej Rzeczpospolitej zdecydowanie w odwrocie, bo to wiąże się z współczesnością. Mamy Tomos, ukraińską cerkiew autokefaliczną i to jest powrót do sytuacji z 1686 roku, kiedy ona podlegała pod Konstantynopol. Pod wysokiej rangi urzędnika osmańskiego, bo taki był status patriarchy Konstantynopola. I wtedy Kijów trafia pod Moskwę. I oczywiście wtedy w Polsce jest opcja, no trzeba przekonywać w cudzysłowie prawosławnych, żeby zostali grekokatolikami. Ale XVIII wiek, no to Rosja potęgą, Polska, czy nam się podoba to, czy nie, brutalna rzeczywistość, staje się rosyjskim protektoratem i prawosławni dostają potężne wsparcie z Rosji. W tym trafia do Wilna. Byliśmy w cerkwi Świętego Ducha. Ona spłonęła w pożarze w połowie XVIII wieku. Wielkie pieniądze Rosja dała na odbudowę i jak zwykle mamy postać. U nas jest coś takiego, że są postacie, które łączą podcasty i łączy Jan Krzysztof Glaubitz, wybitny niemiecki architekt. Jedni mówią, że ze Świdnicy, ze Śląska, drugi, że z Toruń, Elbląg, Chełmno może, tak? Ale luteranin i Niemiec, to bezdyskusyjnie. I on tak, wykonał wspaniały, polecam wam, jak będziecie, barokowy ikonostas, naprawdę cudo. I oprócz tego układ, dekoracje wnętrz, cerkwi, to wszystko to jest jego robota i zdradza wpływy, czyli czego? Architektury kościołów katolickich, szczególnie kościoła świętego Kazimierza. A mówimy o luteraninie i obiekt zniesiony jest na planie krzyża łacińskiego, całość trójnawowa i tak dalej. O czym, co widzimy, że można toczyć wojnę katolicko-prawosławną, ale jednocześnie luteranin zbuduje coś dla prawosławnych w stylu katolickim. I w tym XVIII wieku Wilno utrzymuje więzi z rosyjską częścią Ukrainy, bo przypominam wam, że mamy lewobrzeżną, prawobrzeżną Ukrainę, to jest wszystko związane z klęską Polski w wojnie z Rosją 1654-1667. I Kijów wtedy też jest zajęty przez Rosję. I ludzie z tej części rosyjskiej Ukrainy, jak na przykład Ambroży Juszkiewicz, zostają właśnie przełożonymi Monasteru Świętego Ducha w Wilnie. Kilka lat był tym właśnie przełożonym, ale urodzony właśnie w rosyjskiej Ukrainie przekracza granicę, czyli nie mamy żadnego, żelaznej kurtyny, wielkiego muru chińskiego, tylko po prostu uczy się w szkołach katolickich, jezuickich po stronie polskiej. Następnie Akademia Mohylańska i tam też, czyli Kijów, związane z Kijowem. To jest ta bardzo ważna koneksja w Wilno-Kijów, tylko Kijów już wtedy jest rosyjski. Następnie mamy Sylwestra, który nazywał się Lias Koronski i też był przełożonym monasteru w Wilnie, a on jest oprócz tego związany z Kijowem do tego stopnia, że był rektorem kijowskiego, właśnie Kijowsko-Mohylańskiej Akademii. Tutaj jest to bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że ludzie związani z Kijowem i generalnie z rosyjską częścią krainy, Ukraińcy, którzy, no teraz jest wojna i wiadomo, że to jest trudno rozmawiać na ten temat, ale którzy są częścią tej imperialnej Rosji, oni mają gigantyczny wkład w modernizację Rosji w czasach Piotra I Wielkiego i jego następców. I to są właśnie ci ludzie, to są często duchowni, to są też generalnie absolwenci Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i stamtąd ta Akademia oddziałuje tak samo na przykład na Serbów w Wojwodinie, tak? Przynosząc im oświecenie. To oświecenie nie tylko przychodzi od Austriaków, Węgrów, tylko przychodzi właśnie z Kijowa. Kolejna taka bardzo ciekawa postać to będzie Szyszacki, który to wszystko jest XVIII wiek i który jest związany znowu z Rosją i z rosyjską częścią Ukrainy, ale będzie przez przełożone monasteru Świętego Ducha w Wilnie i następnie jako ten ichumen wileński, Warłam, to był jeden z tych prawosławnych, który powiedział, wtedy prawosławni są w zdecydowanej mniejszości w Rzeczpospolitej, że on nie będzie składał żadnych ślubów lojalności wobec Rzeczpospolitej. Bo tutaj mamy ewidentnie coś takiego, że koniec, to są już koniec Rzeczpospolitej i nadchodzą czasy Sejmu Wielkiego, Konstytucji 3 maja i pojawia się w Polsce wtedy pomysł, przypomnijcie sobie nasze stare podcasty i opowiadaliśmy o tym, jak wtedy pojawia się pomysł, żeby odtworzyć Cerkiew Prawosławną. Oczywiście nie jest to łatwe, no ale jak ktoś stwierdził, że no nie chce złożyć takiego ślubowania, no to musiał wyjechać. Powrócił, jak już Rzeczpospolita zniknęła z mapy świata i powrócił znowu. Tutaj bardzo ważny jest Kijów, Akademia Mohylańska w jego życiu, ale zostaje biskupem w Ostrogu. Wołyń, Ostróg, znowu polecamy wam stare podcasty. Co się wtedy dzieje? Widzimy, że koniec XVIII wieku, już Rzeczpospolitej, a potem tym bardziej po jej upadku, po rozbiorach, następuje proces, że władze rosyjskie promują przechodzenie grekokatolików na prawosławie. I często jest tak, że polska arystokracja, która, no nazwijmy rzeczy po imieniu, używając twardego języka, kolaboruje z caratem, przymyka na to, czy traktuje do dobra chłop, grunt, żeby odrabiał pańszczyznę, a tam czy grekokatolik, czy prawosławny, to nieważne. Plus, jeśli to będzie gwarancją, że gdyby ten chłop się zbuntował, to władza mi przyjdzie na pomoc rosyjska, bo Polska sobie słabo radzi, to było to przekonanie, no to w takim razie można się pogodzić, traktować to jako mniejsze zło, że tracimy ich dla Kościoła katolickiego. I tutaj macie w jego biografii Warłama motyw bardzo ciekawy, bo on, można powiedzieć, że był, nie chciał przysięgać na Rzeczpospolitą, bo chyba po prostu nie traktował poważnie Rzeczpospolitej, bo jak pojawia się Napoleon Bonaparte, to tak się dziwnie składa, że pan Warłam
ulega jego urokowi.
Tak zwanemu urokowi wielkiego Francuza, La Grande Nation, w 1812, no i generalnie polecił duchownym, żeby w jego, on wtedy był już związany z Mohylewem Białoruś, tak? I trzeci kapłanów. Oportuniści z punktu widzenia Petersburga zaczynają bić pokłony przed nową władzą. Więc oczywiście kiedy się karta odwróciła i Rosja wraca, do Mohylewa, no to oczywiście car Aleksander I mówi do Warłama: dziękujemy bardzo, do widzenia.
Pan się brzydko zachował w pewnej sytuacji, tak. Nie możemy tego panu zapomnieć.
Więc nagrodzony za to, że nie był lojalny wobec I Rzeczpospolitej, tutaj za to, że był lojalny wobec Napoleona, zapłacił najwyższą cenę stanowiska. Tak to nazwijmy. I potem przez wiele dekad był właśnie traktowany jako zdrajca. Natomiast następnie po wielu, wielu dekadach cerkiew powiedziała: no nie, no to były takie czasy, trzeba było być pragmatycznym, to wszystko dla wiernych, grunt, to jest też przejaw takiej pragmatyzmu, tak? Postawy propaństwowej, państwo samo w sobie z wartością i tak dalej, tego typu historie. No więc, żeby było jasne, w tej kontrofensywie prawosławia i przejmowania unitów, grekokatolików, ja wolę ten termin, bo tamten jest dla mnie trochę taki pejoratywny, no to mamy oczywiście taką sytuację, że w ramach cerkwi grecko-katolickiej są zwolennicy powrotu na łono, tak jak oni by to określili, prawosławia, i część to robi na zasadzie perswazji, można ich przekonać, ale wobec części są stosowane po prostu represje, tak, żeby to nazwać po imieniu. Więc to jest, i to często się dzieje wewnątrz społeczności rusińskiej, wśród przodków Ukraińców i wśród przodków Białorusinów. I taką postacią, która odegrała kluczową rolę, był Józef Siemaszko właśnie w likwidacji Unii. Likwidacja Unii nastąpiła w 1839 roku. Łączcie to sobie oczywiście z represjami po powstaniu listopadowym, bo na zasadzie Unia wiąże się z Rzymem, wiąże się z ideami, tak, prawda, że to Polacy promowali Unię i tak dalej, więc trzeba zrobić z tym porządek. Została tylko, co wam już opowiadaliśmy, cerkiew grecko-katolicka była tolerowana na terenie Kongresówki. Wschodnia Lubelszczyzna, wschodnia Chełmszczyzna. No i tam przetrwała do 1875. Od tego momentu nie ma na terenie Rosji grekokatolików. To było to przekonanie, że jak obrządek wschodni, to wszyscy mają być pod patriarchatem moskiewskim. I Józef Siemaszko urodził się koło Winnicy w Ukrainie i będzie związany z Wilnem, gdzie też umrze i gdzie jest właśnie pochowany w cerkwi Świętego Ducha, więc pamiętajcie, że zawsze jak zwiedzacie, to też zwracajcie w każdym tak zwanym, tak to się mówi, obiekcie sakralnym, kogo tam pochowano. I był biskupem grecko-katolickim, a następnie prawosławnym biskupem wileńskim litewskim. I to on odegrał kluczową rolę w tym procesie kasaty, czyli likwidacji cerkwi grecko-katolickiej. Był też archimandrytą, czyli przełożonym, wcześniej nie używałem takich trudnych wyrazów, cerkwi Świętego Ducha. I teraz patrzcie na jego biografię. A propos jeszcze Wilna, to bardzo próbował przejąć obraz Matki Boskiej Ostrogobramskiej, wynieść z Ostrej Bramy i do Cerkwi Świętego Ducha. Bo to, jak widzicie, tu nie była tylko walka w wymiarze politycznym, w wymiarze teologicznym, ale po prostu artefakty. Walczy się też o relikwie i tak dalej. Ojciec szlachcic. Byśmy powiedzieli w sumie teraz tak. Państwowo postpolak. Bo identyfikował się z Rzeczpospolitą, mówił o sobie polski patriota, ale w domu, jak przyznawał, ukraiński. Mówią w domu między sobą po ukraińsku. I języka polskiego nauczył się w szkole. Uczył się między innymi w Niemirowie, potem do seminarium w Wilnie i został kapłanem, tak jak ojciec, został kapłanem grecko-katolickim. Oczywiście, pamiętajmy o tym, że taka była sytuacja, że chociaż cerkiew nie była jeszcze zlikwidowana, to kapłani byli prześladowani. Jego ojciec na przykład był pod presją władz lokalnych rosyjskich i z tego powodu, że nie chciał przystąpić do cerkwi prawosławnej, to tak się dziwnie złożyło, że stracił parafię. Więc teoretycznie powinien być Siemaszko osobą duchownym, który non possumus, tak, wobec prawosławia, ale tak się w jego życiu ułożyło, że to przywiązanie do katolicyzmu, polski patriota, to wszystko się posypało, jak odwiedził Petersburg. I wtedy był tak zwany efekt wow. Pamiętam lata, tak, lata 20, wizyty we wspaniałych wielkich świątyniach, potęga imperium. Mówimy o kraju, przypominam wam, który no, pokonał Napoleona, nie sam. Oni niestety, to jest ich problem. Rosjan, że oni, wydaje mi się, że wszystko zrobili sami. Nie. Olbrzymie znaczenie mieli sojusznicy, na przykład Wielka Brytania. Więc to, jak w jego biografiach się pisze, jak się to opisuje, doświadczenie zachwycony przepychem tych świątyń, potęgą. No, zaczyna być coraz bardziej przekonany, nie ma sensu. Cerkiew grecko-katolicka, trzeba ją połączyć z prawosławiem. I już wtedy, będąc greko-katolikiem, tłumaczy na przykład z rosyjskiego rozprawę teologiczną prawosławną na polski. Bo pamiętajcie, że cały czas nam się kojarzy, polski to równa się rzymski katolicki kontekst. Nie. Też bardzo wiele tych polemik, dysput, debat teologicznych między prawosławnymi a greko-katolikami w ramach ukraińskiej kultury, białoruskiej kultury, one się toczą po polsku. To jest bardzo ciekawe. No więc...
Siemaszko urodzony w Winnicy, zobaczył Petersburg i doznał
objawienia. Zachwycił się i stał się w sumie Rosjaninem. Abście ruski Bywa. Narod, ruski Bywa. Mir, prekrasny. No to jest niestety problem. Zakochał się w ruskim mirze i został tym arcybiskupem wileńsko-litewskim.
No, to tak każdy by się zakochał, gdybym miał zostać na końcu arcybiskupem.
Zrobił w tej cerkwi, pamiętajcie, tam są trzej męczennicy z XIV wieku, oczywiście porządny Litwin, poganin, no odpowie ludzie, kochani, przecież to wszystko pozmyślane, przecież my zawsze byśmy tolerancyjni. Jakich byśmy męczyli prawosławnych? Antoni, Jan i Eustachy. On zrobił tam sanktuarium. I dzień, jakbyście chcieli odwiedzić cerkiew, bardzo ważna w ogóle dla prawosławnych Litwa i Białoruś, jest 27 kwietnia, kiedy się upamiętnia ich mękę z rąk okrutnych pogańskich Litwinów. Tutaj odrobina sarkazmu. I teraz patrzcie, co się dzieje. On robi tą wielką karierę, a jednocześnie jego brat Jan jest prześladowany. Uznano go nawet za psychicznie chorego, bo przecież pozostaje wierny Unii. No to znaczy psychicznie chory. To się rozumie samo przez się. I po śmierci, słuchajcie, wbrew jego woli, zwłoki przyjęli prawosławni duchowni i pochowali na prawosławnym cmentarzu.
O.
Czyli toczą się, no myślę, że przy wsparciu wyraźnym brata, to wszystko się dzieje w Ukrainie, koło Winnicy, w rodzinnych stronach. I to we wsi właśnie... gdzie urodził się na przykład Tomasz Padura, hej sokoły, wybitny, można powiedzieć, artysta lokalny, który rozsławił Ukrainę i w języku polskim i ukraińskim, Seweryn Goszczyński, też, jeśli chodzi, wybitny poeta, szkoła ukraińska w polskim romantyzmie, który ukończył szkołę bazylianów grecko-katolicką w Humaniu. A wdowa Jana wybrała już rzymski katolicyzm. Więc zobaczcie, co się dzieje. Jan prześladowany, bo jest wierny Unii i greckiemu katolicyzmowi, a z drugiej strony mamy taką sytuację, że Józef niszczy Unię, a wdowa uznaje dobra. To ja będę rzymską katoliczką. I teraz tak, oczywiście Siemaszko zderza, ma przeciwników godnych, którzy są związani z Ukrainą i z ukraińską historią, kulturą i którzy opowiadają się za Unią. Taką bardzo ciekawą postacią był Ignacy Daniłowicz. Urodził się w Chryniewiczach Dużych, koło Bielska Podlaskiego. Czyli to są tereny, dzisiejsza oczywiście Polska, te tereny Polski. Zawsze pamiętajcie o tym, że część dzisiejszej Polski była przez wieki w Wielkim Księstwie Litewskim. I oprócz tego, tu mamy coś takiego, że mamy region, gdzie jak zaczęto robić pierwsze badania etnograficzne, spisy powszechne, to okazywało się, że te tereny, chociaż właśnie nie były w koronie, tylko zostały w Wielkim Księstwie Litewskim, to ludność miejscowa mówi, że jest Małorusinami, czytaj Ukraińcami. I do dzisiaj macie państwo, przecież od lat jesteśmy na tym, przepraszam was, że tak się nie chciałem z wami już spoufalać.
Sfraternizować.
Tak, sfraternizować. To macie zjawisko bardzo ciekawe, że tam się też będą pojawiały, zrobimy też parę podcastów o Podlasiu i pokażemy wam, że znowu ten styk polsko-ukraińsko-białoruski i opcje, pomysły, to my w ogóle wybieramy zupełnie inną drogę. odrębny język, odrębna tożsamość od Polaków, Ukraińców i Białorusinów. Ignacy Daniłowicz jest strasznie ważny dla Ukrainy i dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oddam głos teraz Ludwikowi Janowskiemu. To jest kulturoznawca, historyk też dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, który związany, Wileńskiego, przepraszam, związany z Wilnem, kultura polska badana na wschodzie, na wschodniej ziemi Rzeczpospolitej, i teraz ukończył Uniwersytet w Kijowie, a następnie pisał na przykład też w Uniwersytecie w Charkowie. Czyli widzicie, to ta, żebyście nigdy nie ulegli takiemu przekonaniu, że kwestia przyłączenia Ukrainy, większości ziem ukraińskich do korony oznacza, że te związki Wilna z Ukrainą się kończą. Nie, bynajmniej. I co on napisał o Daniłowiczu? Coś działał dla historii Polski Lelewel, nie muszę tłumaczyć o kim był ojciec historiografii, to dla dziejów Litwy podjął drugi profesor Ignacy Daniłowicz. Szczególnie lubował się w czytaniu i objaśnianiu starych zabytków prawa i litewsko-ruskich kronik. Lubował się, których dawny język w jego ustach przyjmował dźwięki gwary ludowej. Suchy sposób pisania stawał się pełen jaskrawych i żywych barw i dawna przeszłość ożywała w całej swej starożytnej piękności. Czyli Ignacy Daniłowicz jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o studia nad prawem litewskim, wspólnym dla Litwy i Białorusi i Ukrainy, większości ziem Ukrainy, bo znowu tu chodzi o statuty litewskie, prawodawstwo litewskie, które jak spojrzycie, to jest jeszcze szukamy źródeł, ruska prawda, czyli Ruś Kijowska, Bizancjum, elementy na przykład prawodawstwa z Bałkanów, Słowian bałkańskich. Jak to wszystko połączymy, no to pamiętajcie, że to był system prawny na ziemiach Ukrainy przyłączonych do Polski w 1569 roku. Ten litewski. A przy jego rozwoju brali udział to doktor Hiszpań i tak dalej. Zrobimy o tym kiedyś odrębny podcast. To jest fascynujące. I teraz o co chodzi tutaj? Że to znowu, jak likwiduje się Unię, to tak samo Rosja likwiduje, przestaje obowiązywać statut litewski. I na ziemiach białoruskich, ukraińskich i litewskich. Nie przypadkiem. Właśnie w ramach tego niszczenia dziedzictwa I Rzeczpospolitej. I Daniłowicz urodził się na Podlasiu. Był synem księdza grecko-katolickiego. I teraz patrzcie, jak to jest. On sam jest z takiej rodziny, ale uczy się w Łomży. I tutaj zajmuje się nim wujek, ksiądz rzymskokatolicki. I tam się uczy właśnie między innymi, to jest ciekawe, bo ksiądz często miał szerokie zainteresowanie i on był na przykład, wujek był i pedagogiem, matematykiem i astronomem. No. Następnie, i to jest fascynujące, jak mogłyby się inaczej potoczyć losy tej części Polski, trafia do Białegostoku i jest, słuchajcie, w gimnazjum pruskim.
W Białymstoku?
W Białymstoku, ponieważ Białostok był częścią zaboru pruskiego. To wszystko się zmieniło dopiero po wojnach napoleońskich. Pamiętajcie, że do Niemna był zabór pruski. Oprócz tego, że Warszawa była, tak? I historia Białorusinów, no tak, by się też mogła toczyć inaczej, bo by była, mhm, na przykład taka część z nich, która by była, byłaby to mini Galicja Wschodnia dla, mhm, Ukraińców. I jak spojrzymy na jego dalszą karierę. Uniwersytet w Wilnie, sekretarz francuskiego gubernatora Białegostoku. Widzicie? Czyli mamy władzę też francuską w Białymstoku. Potem znowu Wilno. Pod wpływem Lelewela zainteresował się właśnie prawodawstwem, historią prawa. W celach naukowych Warszawa, Petersburg, Moskwa, znowu Wilno. I następnie trafia do Charkowa. I w Charkowie jego kariera wygląda w ten sposób, że jest tam przez parę lat i nasz podlasianin, jak go nazywał przyjaciel Michał Bobrowski, o którym zaraz wam opowiemy, napisał, że no, tak się stało, że Podlasiak między kozakami zupełnie się skozaczył. Mam ewidentnie wpływy ukraińskie na niego i on sam zaczyna się interesować historią Ukrainy i prawa, historią prawa w Ukrainie. I będzie profesorem, w efekcie jak spojrzycie na jego karierę, Wilno, Charków, Kijów potem, tak? No. Następnie Moskwa. I to, co się dzieje w latach 30., to on doprowadza do kodyfikacji, uporządkowania, też odkrywa i wydaje bardzo wiele cennych źródeł, właśnie statutów. I w efekcie te statuty Rosja robi to, jakby chce to unowocześnić, ale w 1839 zmiana Wajchy, decyzja, likwidujemy. W ogóle nie będzie statutów. Więc to jest coś niesamowitego, że Ignacy poświęcił od groma czasu na zbieranie, porządkowanie i tak dalej, i nagle telefon z Moskwy, a wtedy z Petersburga, z Politbiura i... Nie nada.
Czyli taka smutna trochę historia pana
Bogusławicza. Ale dla historii Litwy olbrzymie znaczenie. Bo cała tradycja państwowa uporządkowana, zebrana, opisana. Co mnie jeszcze w nim zafascynowało, słuchajcie, jeden z pierwszych w Europie naukowców prowadzących poważne badania nad cyganami, Romami. I można powiedzieć, że pierwszy w Polsce napisał taką, cytuję, o cyganach wiadomość historyczna, przerwa, z dodaniem wyrazów i wzorów odmian gramatycznych języka tego narodu. Sto kilkanaście stron, praca poświęcona tej tematyce. I teraz Bobrowski. Kumpel Daniłowicza, kolega, przepraszam, żebyśmy się tak nie spoufalali, pochodził z okolic Brześcia. Znowu ksiądz grecko-katolicki, dynastie często były, bo księża się mogli żenić, tak? Więc często z ojca na syna, kim był twój tata?
Księdzem.
To u nas to brzmi trochę, no od razu, przenajświętsza, co tam się działo? A dziadek też księdzem, tak? Więc tu mamy dynastię. I jego ojciec, Cyryl Bobrowski, był przez wiele lat parochem w cerkwi w Wołczynie. Wołczyn to miejsce narodzin Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla Polski. I tam też dzieciństwo spędził Adam Jerzy Czartoryski, byśmy dodali w nawiasie Hotel Lambert. Więc miejsce bardzo ważne. Znowu Wilno. I teraz mamy niezwykle ciekawą motyw, bo został wysłany w podróż, peregrynację za granicę. I w trakcie tej peregrynacji zainteresował się między innymi podróżując po Europie. Napisał Podróż po Dalmacji. Krótki opis historyczny piśmiennej mowy i literatury arabskiej. Bo też się nauczył. Wiadomość o rękopisach dawnej kroniki dalmackiej. Tego typu prace. Jest bardzo ważny dla Słowian wschodnich, ale też dla Polaków, słuchajcie, bo w Supraślu to on odkrył wspaniałe średniowieczne rękopisy, które są bardzo ważnym zabytkiem piśmiennictwa prawosławnego, słowiańskiego. I znowu jego losy były takie, no, że został pochowany na cmentarzu prawosławnym, byśmy powiedzieli, najprawdopodobniej do końca życia pozostał krypto-grekokatolikiem. Ale tak się jego losy ułożyły. I w 1826, można powiedzieć, że przekroczył tożsamościowy Rubikon. On w odróżnieniu od naszego Podlasiaka, co się skozaczył, on powiedział, ja dotąd identyfikowałem się przede wszystkim jako Polak, grekokatolik, a teraz mówię, że będę bronił języka białoruskiego przed polszczyzną. O. I tu powoływał się na Biblię wielkiego Franciszka Skaryny, XVI wiek, wybitny białoruski intelektualista. I tutaj mamy, widzicie, że przyjaciele wybierają ich drogi, są bardzo ciekawe, tożsamościowe. Jak jesteśmy w Wilnie i krążymy wokół uniwersytetu, to pamiętajcie, zobaczymy tablicę upamiętniającą Tarasa Szewczenkę, który mieszka przez 2 lata w Wilnie, 1829-1831, prawie 2 lata. Bardzo ważne doświadczenie według Jarosława Chrycaka, wielki historyk ukraiński. On stwierdza, że właśnie tam ma te kontakty z Zachodem, Polską. To jest ten okres, prawda, powstanie. Pamiętajmy, on ma 15-17 lat. I to są, jest młodym chłopakiem. Kim jest? Jest chłopem pańszczyźnianym, ale umie czytać i pisać. I dlatego jest służącym jego panem, w cudzysłowie, jest Paweł Engelhardt. I zatrzymajmy się przy tej rodzinie, bo to jest niesamowita historia. Zobaczcie, dorzucamy wam Niemców, żeby był miks. To jest oryginalnie rodzina bałtyckich Niemców, która się zrusyfikowała. Pan Paweł już był prawosławny. Praszczur rodu, jakby takich pociągnąć do średniowiecza, to okazałoby się, że Engelhard, czyli taki anioł ochraniający, bo podczas krucjaty walczył z tymi Saracenami w Ziemi Świętej i tam bronił króla, ocalił życie króla Francji Filipa II Augusta. To ten praszczur. Natomiast ci bałtyccy Niemcy walczą oczywiście z Moskwą, kiedy chce wyrąbać sobie drogę do Morza Bałtyckiego Iwan Groźny. Tutaj się włączamy my, włączają się Szwedzi. No i jeden z nich, Engelhardów, dostaje się do niewoli. Wylądował w Moskwie i jego się tak ułożyło życie, że jeden, Kaspar służył u Iwana Groźnego, natomiast jego dzieci się rozpierzchły po świecie i trafił jeden z nich do Polski. Dostał nadania ziemskie w okolicach Smoleńska, czyli historyczna Białoruś, dzisiejsza Rosja.
No trochę daleko od Wilna.
Tak, ale to, co jest istotne dla nas, że zobaczcie, Niemiec Bałt jest u Rosjan, a potem jego syn trafia do Polski. I te tereny Rosja zdobyła w 1654 i potomkowie, była opcja taka właśnie, że on ma taką sytuację, Werner, tak miał na imię, Werner, musisz zostać prawosławny, jeśli chcesz tutaj u nas zostać. I Werner mówi, no dobra, to zostanę, tak? W tym czasie część jego rodziny trafia na przykład do Szwecji i dostaje nadania ziemskie w Estonii. Jest protestancka. Więc losy Engelhardów są takie, że stają się Rosjanami na Smoleńszczyźnie, ale cały czas jest przenikanie się z polskością, bo matka Pawła to Polka. I po rozbiorach można było robić karierę, dostawać ziemię na Ukrainie, dostaje ziemię właśnie w Ukrainie, Engelhardowie, i tam dostają też chłopów, bo tak to wyglądało, pańszczyźnianych. I jednym z nich jest właśnie mały, prawda?
Taras.
Znaczy jeszcze Tarasa nie ma na świecie, ale rodzice Tarasa, tak? No. Mhm. I teraz tak, patrzcie, jaka jest historia tej rodziny, jak ona cały czas, ci zrusyfikowani Niemcy, no mają jakąś słabość do Polaków i się z nimi koligacą, mieszają i tak dalej. Bo ciocia pana Pawła to Aleksandra. I Aleksandra jest bardzo ważna w historii Ukrainy i Polski, bo to była żona Franciszka Ksawerego Branickiego, hetmana i targowiczanina, tego, co wybrał współpracę z Targowicą. Tutaj są bardzo ciekawe spekulacje, że była kochanką wujka. A wujek się nazywał Patiomkin. Ten Patiomkin, od słynnych wiosek, który nie ma wątpliwości, że był kochankiem Katarzyny II. Niemka. I teraz zobaczcie, o co chodzi. No, ten związek polegał na tym, że mama tej pani Aleksandry, no to jest właśnie z rodziny Patiomkinów, która, znowu, żebyście zawsze pamiętali, pochodzi z Smoleńszczyzny. I byli poddanymi w przeszłości Rzeczpospolitej. Byli szlachcicami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc mamy na Smoleńszczyźnie spotkanie zrusyfikowanych Niemców z Patiomkinami. Aleksandra, bardzo potężna, wpływowa kobieta na dworze, a jednocześnie no bardzo bogata i do końca życia pozostała prawosławna. Z mężem katolikiem, Franciszkiem Ksawerem Branickim. I zmarła, tu znowu ciekawe, przepraszam, że trochę tak, to by mogłaby być dobry podcast przed świętem, prawda, 1 listopada i 2 listopada, ponieważ sporo jest o co się dzieje z zwłokami po śmierci. Ona bardzo chciała zostać pochowana, mimo że umarła jako prawosławna, z mężem w kościele katolickim. Gdzie? W Białej Cerkwi, Ukraina. I nie wyraził na to zgody car Mikołaj I, więc ciało złożono w jeszcze nieskończonym soborze prawosławnym w Białej Cerkwi. Rozdzielono ich, męża i żonę. I to, co ciekawe, rodzina Branickich ufundowała obie świątynie, i prawosławną, i katolicką. Czyli patrzcie, macie konflikt, a jednocześnie pewną koegzystencję, przenikanie się. Dlaczego ona jest tak ważna i ciekawa? Bo właśnie w Białej Cerkwi jest wielki, wspaniały park przypałacowy, obecnie park dendrologiczny. Szewczenko go odwiedza, zachwyca się nim. I to jest coś takiego, że Białą Cerkiew Branicy Franciszek Ksawery otrzymał od Stanisława Augusta Poniatowskiego za to, że utopił we krwi hajdamaków, tak, koliszczyznę, bunt ukraińskiego chłopstwa przeciwko polskim panom. I jak pochodzicie, to co mamy tam takie ciekawe zabytki? Chiński mostek i przy nim postawione rzeźby Chińczyków, tak? Następnie mamy coś takiego, że ten park się nazywa Aleksandria, tak? Na cześć Aleksandry. Tak nazwał na cześć dla żony park Franciszek Ksawery. Bo się kochali. Oprócz tego, że był zdrajcą Franciszek Ksawery, to żonę kochał. Więc mamy turecki budynoczek, mówiąc po ukraińsku, budyneczek turecki. Gdzie, dlaczego turecki? No dlatego, że z Ukrainy szła rosyjska ekspansja w kierunku Morza Czarnego i na Bałkany. I na przykład wtedy, koniec lat 20., no po prostu Turcja jest regularnie no, bita porządnie przez Rosję w Bułgarii. Między innymi w Warnie. Więc jest niesamowite, bo z Warny zabrano na przykład kamienie z napisami. I macie nagle, chodzicie po parku w Aleksandrii, ale nie tej w Egipcie, tylko w Białej Cerkwi i widzimy napisy po turecku w alfabecie arabskim. Tureckim, osmańskim oczywiście. Następnie mamy kolejną kompozycję, rodzaj pomnika, po prostu nazywa się Warna. I ona została wzniesiona na cześć kogo? Na cześć, słuchajcie, Michała Worącowa, który był jej zięciem, był zięciem Aleksandry. Worącowie wam opowiadaliśmy, ponieważ jest to postać niezwykle związana z Odessą i był zięciem z tego powodu, że ożenił się z córką Aleksandry i Franciszka Ksawerego, z Elżbietą. I był w niej zakochany totalnie Puszkin. I stąd macie różne motywy też u Puszkina o Elżbiecie.
To była ta historia, jak Puszkin słał donosy, żeby odesłać go z Odessy. Opowiadałeś kiedyś o tym, pamiętam, w Lechistanie i że były takie, to było mało, te donosy były mało kulturalne, że się rozpija i żeby go, car go wziął z tej Odessy, a tak naprawdę chodziło o kobietę.
Tak, te historie są niesamowite, jeśli chodzi o Worącowów na przykład, że to było wtedy typowe, żeby się nobilitować, wymyślić sobie często jakąś fantastyczną historię. No jeśli Rurykowicze panujący w Moskwie mogli twierdzić, że są potomkami cesarzy rzymskich, no przepraszam. No to Worącowowie twierdzili, że tak naprawdę praszczurem jest kto? Olaf król Szwecji z XI wieku. No co za problem? Podania rodzinne, legendy. I teraz tak, Elżbieta, żona Michała Worącowa, po mamie odziczyła co? Fascynację sztuką i promocję sztuki. Została, można powiedzieć, mecenatką, używając feminatywów. I gdzie możecie zobaczyć jej, podobnie jak matka, fascynacja też parkami, roślinnością, na Krymie. Na Krymie jest wspaniały pałac Worącowa w Ałupce. Kiedyś zrobimy odrębny podcast, bo to jest wspaniały zabytek. To, co jest tam niezwykle ciekawe, to jak zobaczycie, opowiem wam o tym w innym podcaście, jest od groma motywów połączenie neogotyku, elementów sztuki angielskiej z czasów Tudorów, późny gotyk, a z drugiej strony sztuki islamskiej z Indii, bo przecież już Indie są pod panowaniem brytyjskim. I to wszystko na Krymie. Ale to, żebyśmy nie zostali za długo na Krymie, to tylko wam... To my czasami tak zachowujemy się, Paweł, mam wrażenie, że tak nęcimy, ale o to
tak,
chodzi.
Wyrzucamy takie...
Wyrzucamy troszeczkę
jak
do wody
wędkarze.
I rybki. Tak, czekajcie. Właśnie. Ale wracamy do Wilna, bo Paweł ma rację, no szalejemy po okolicy, trzeba być w Wilnie z tarasem. Więc Wilno to miejsce, gdzie oczywiście Szewczenko napisał wiersz, którego akcja toczy się w sławnym mieście Wilnie. W jego listach mamy wspomnienie kościoła świętej Anny, w wierszu jest też o ostrej bramie. Mamy coś takiego, że można powiedzieć pierwsza miłość, pierwsze rysunki jego. Troszeczkę mi się przypomina, troszeczkę z muzyką ta chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka, bo się z ówka, to tutaj by było z winem, Wilno, wino. Musielibyśmy rymować, ale no Wilno nie słynie akurat samo z win, raczej właśnie bardzo dobre piwa, wódki, ale to dla osób pełnoletnich to mówimy, bo wychowanie w trzeźwości, więc bardzo miasto, które tego 15-17-letniego chłopaka miało na niego wpływ, u kogo on się uczy? I teraz słuchajcie, ja tego nie wymyślam. Uczy się rysunku u Jana Rustema, narodzonego w Stambule w roku 1762, który jest jednym z najważniejszych przedstawicieli klasycyzmu w malarstwie polskim i profesorem Uniwersytetu w Wilnie. Co możemy powiedzieć o jego pochodzeniu? Jest opcja tak, Turek, Ormianin lub Grek. Pamiętajcie, że to nie ma problemu, że ktoś ma Rustem, to jest imię muzułmańskie, ale nie ma problemu. Mieliśmy Ormian Muradów na przykład. I pojawia się wątek, że mama francuska. Skąd? No pewnie z południowej Francji. Na tej zasadzie, pamiętajcie, to jest fascynujące w Imperium Osmańskim, w miastach typu Stambuł czy Izmir spotkamy Lewantyńczyków. Jeszcze od czasów, prawda, średniowiecza, czyli ludzi w basenie Morza Śródziemnego trafiających do tych miast i zajmujących się handlem. I którzy stają się, przyjmują wiele elementów kultury lokalnej. Więc Jan Rustem sprowadza go podczas wizyty w Stambule Adam Czartoryski. Ojciec tego Adama, o której wspominaliśmy. Ojciec Adama z hotelu Lambert, księcia przywódcy, tak? No to trafia, przebywa w Stambule i kilkunastoletniego chłopaka, który tak naprawdę to jest na zasadzie, że on go w sumie wykupił z niewoli, tak? Bierze ze sobą, uznał, że chłopak jest uzdolniony artystycznie, tak? Więc zabiera go na początku do Lwowa, gdzie się uczy, potem Warszawa i w Warszawie trafia do malarni, czyli szkoły malarstwa, gdzie uczy się u kogo? Jana Piotra Norblina, a następnie u Paciarellego. I stamtąd podróżuje po Niemczech, po powrocie trochę na Litwie, kilka lat w Warszawie, ostatecznie osiedlił się w Wilnie, związał się z Wilnem i pod tym względem jest bardzo ważny, że można powiedzieć, że to jest coś takiego, że Wilno oprócz tego, że jest bardzo ważnym ośrodkiem wtedy akademickim, uniwersytet wielki, oddziaływujący potem też na uniwersytety rosyjskie, ważniejszy wówczas od Warszawy, to oprócz tego jest, no, można mówić, że powstaje coś takiego jak Wileńska Szkoła Malarska. Więc pod tym względem Wilno jest też ważne. I teraz oddam głos Władysławowi Tatarkiewiczowi, który zarówno interesował się sztuką, jak i filozofią i który tak go opisał. Musiał być nadzwyczaj miłą i charakterystyczną osobistością ten spolszczony Turek, co z Konstantynopola zawędrował do Wilna, by tu uczyć sztuki. Jego sympatyczna postać należy nieodłącznie do starego Wilna. I widzi się go jeżdżącego po mieście na bułanym koniu, grającego w bilard w polskiej kawie, tak się nazywał lokal, no gdzie Turek może trafić, zgodnie ze stereotypem, lub chodzącego po sali rysunkowej w tureckim fezie. Ma też obraz, autoportret właśnie w fezie, takiej czapeczce typu krymskiego bardziej, poprawiającego rysunki i dającego rady młodym rysownikom, poufałego i baraszkującego, poczciwego i łagodnego ulubionego przez uczniów. Musiał być niesłychanie charakterystyczny w wyglądzie i miły w usposobieniu. Słuchajcie, no po takiej laudacji to aż człowiek chciałby zostać uczniem Jana Rustema.
Ale zbliżają się święta, ze świętami zbliżają się prezenty, albo dostajemy jakieś paczki z prezentami, albo wysyłamy, no poczta się zatyka i wszystkie usługi kurierskie. A skoro Wilnem kończymy nasze tegoroczne spotkania, w podcaście Babel, no to ja sięgnąłem do gazet wileńskich. Gazety Wileńskie to był periodyk, który się ukazywał. To nie było wiele gazet, tylko po prostu się nazywało Gazety Wileńskie, tak wtedy mówiono. I tam ku memu zdumieniu zobaczyłem, że arcyaktualna rzecz jest, proszę państwa, ponieważ akurat w 1763 właśnie te Gazety Wileńskie wydrukowane donoszą o takim ukazie, można powiedzieć, naszego króla Stanisława Augusta, który pisze, że oczywiście 12 groszy trzeba zapłacić komuś, jeśli się konia od niego pożycza, żeby to nie było tak, że ten kurier z państwa paczką biegnie i nie ma jak dobiec. Nie. Żeby konia, to trzeba mu pożyczyć tego konia i 12 groszy się za takie coś należy. I to,
nie płacz,
i apeluje tutaj król na wszystkich stacjach, żeby pożyczać te konie od mieszczan, Żydów i chłopów. No ale żeby te 12 groszy zapłacić, ale ważniejsze jest to...
Tylko pamiętacie, to wtedy to były naprawdę porządne pieniądze.
No, za pożyczenie konia w leasing za 12 groszy.
Euro, jaki wtedy był.
No właśnie. W tym samym akurat artykule, czy też liście, edykcie, nasz król pisze tak... Trafia się, że niektórzy w drodze pocztę zatrzymują, pakiety i luki pocztowe otwierają, rewidują, listów swoich szukają, więc takowe nierządności przez niektórych czynione postanawia się potępić, surowo zakazać, i teraz surowo zakazujemy, przepraszam, surowo zakazujemy, my, król, pluralizm majestatii gusta, surowo zakazujemy, warujemy, tudzież i ostrzegamy. I dalej pisze, że bezpieczeństwo poczt będzie chronione przez, nawet przez żołnierzy. Więc jeśli państwu się zdarzy tak, że ktoś na państwa paczkę zamach, to proszę pamiętać,
jakby miał was gdzieś diligence.
To proszę pamiętać, że nikt nie odwołał do dzisiaj tego edyktu właśnie królewskiego dotyczącego poczty i kurierów. Oni są chronieni po prostu. Jeśli państwo nie wierzą, proszę bardzo. W serwisie internetowym Polona można sobie taki artykuł z Gazety Wileńskiej, Gazet Wileńskich z 1763 roku znaleźć i sprawdzić, że to, co ma pod choinką wylądować w tym roku, powinno wylądować. Nawet jak ktoś musiał po drodze 12 groszy zapłacić za leasing konia, tak jak tutaj wspomniani. Żegnamy się z państwem w tym roku. Czekamy niecierpliwie na kolejne odcinki naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo chcą pisać, zapraszamy. babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm i do usłyszenia w przyszłym roku, mówią
Adam Balcer, i życzę wam, żebyście byli niesłychanie charakterystyczni w wyglądzie i mili w usposobieniu, niczym Jan Rostem.
I do usłyszenia też mówi Paweł Sulik, zapraszając od razu na przyszły rok na szeroki dryf krajoznawczy w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.